Gość kalejdoskopu.
A gościem porannego magazynu Polskiego Radia Rzeszów jest profesor Lidia Morawska, fizyczka i inżynierka środowiska z Australijskiego Uniwersytetu Technicznego w Queensland i kierowniczka Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia oraz współpracowniczka Światowej Organizacji Zdrowia. Rozmawiać będzie Szymon Taranda.
Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dlaczego nas wszystkich powinno interesować powietrze? My zdajemy sobie sprawę z tego, że stan jakości powietrza jest ważny. Często w Polsce w prognozach pogody podajemy, jaka jest jakość powietrza. Czy tak naprawdę tym, czym oddychamy, jak jest na zewnątrz i jak jest w budynkach, powinniśmy się przejmować? Jak bardzo powinniśmy się przejmować?
Nie wiem, czy użyłam słowa przejmować się, czy coś robić na ten temat, że to, czym oddychamy, jest czyste. Dlaczego? Zastanówcie się Państwo, 12 razy na minutę wdychamy powietrze. Jeżeli to powietrze zawiera coś, co nam szkodzi, czy to są cząstki, czy to są gazy, to się albo osadza, albo ma natychmiastowy skutek w naszym układzie oddechowym, albo systemowo. No więc jeden oddech za drugim wprowadzamy do organizmu substancje szkodliwe. Gdybyśmy to robili ze szklanką wody, którą na przykład nalewamy sobie z kranu, i gdyby ta woda była zanieczyszczona, no to czy byśmy tę wodę pili? Różnica by była taka, żebyśmy od razu wiedzieli, że jest problem. Natomiast powietrze to jest ten oddech za oddechem i czasami to trwa, nim skutki się okażą.
Jakie więc są takie najczęstsze i najbardziej niebezpieczne źródła zanieczyszczeń powietrza?
Jest ich całe mnóstwo, no poczynając od wszystkich źródeł spalania. Czy to są samochody, czy to jest przemysł, czy to cokolwiek, co się pali. Wszystkie te źródła wydzielają ponad 4000 różnych składników. Więc cokolwiek się pali. Ja nieraz wspominam również o świeczkach na naszym stole. Oczywiście w ogólnym zarysie problemów, no to wszystkie inne źródła są pewnie ważniejsze niż ta świeczka w jednym momencie, ale mając świadomość, że ta świeczka nam szkodzi, to daje obraz tego, że rozumiemy to. Ale są różne inne emisje z środków lotnych, powiedzmy z farb, z różnych produktów, które używamy. No a jednym z zanieczyszczeń no to są wirusy czy bakterie, które my wydychamy, jeżeli jesteśmy zarażeni.
Jak więc zadbać o świeże, łamane przez czyste powietrze we wnętrzach, w których przebywamy? Czy to sypialnia, czy w ogóle dom, mieszkanie, czy nasze biura, miejsca pracy?
To jest pytanie dosyć trudne, chociaż wydaje się bardzo proste. Trudne z tego względu, że nie każdy jest ekspertem od jakości powietrza i nie każdy rozumie, jaki skutek będzie miała ta konkretna akcja. No więc oczywiście, jeżeli jest problem, że jest nas za dużo w tym pomieszczeniu i kwestia infekcji, no to otworzyć okno, jeżeli możemy, albo zwiększyć wentylację, jeżeli możemy, no to jest rozwiązanie. Ale z drugiej strony, jeżeli za oknem jest smog i otworzymy to okno, no to mamy również ten problem. Więc bardzo często my indywidualnie nie potrafimy natychmiastowo ocenić, jaki jest problem. Oczywiście orientowanie się w tym i robienie tego, co możemy, jest na pewno bardzo ważne, ale wpływanie na decydentów, że musimy mieć przepisy normowane jakości powietrza wewnątrz, to jest to, co wszyscy mogą robić.
A pani ma tutaj szczególne pole doświadczeń, bo to właśnie pani głos jako jednej z pierwszych przekonał, że wirus SARS-CoV-2, z którym walczyliśmy sporo lat, rozprzestrzenia się drogą powietrzną. Ta naukowa walka była na pewno trudna. Zdaniem pani profesor, lepiej nas ona przygotuje na kolejne pandemie albo właśnie na walkę z tą administracją, żeby takie przepisy, o których pani profesor powiedziała, były wprowadzone?
To się powoli dzieje i mam nadzieję, że to koło, które się zaczęło kręcić, że się będzie kręciło, w cudzysłowie mówię, do tego by to nastąpiło. Wiadomo było znacznie wcześniej, lata przed tą pandemią, że wirusy rozprzestrzeniają się przez powietrze i to jest najważniejsze, żeby usunąć je z powietrza. Ta wiedza była zupełnie nieużywana, niestosowana. Na początku pandemii władze łącznie z WHO mówiły: ubierzcie rękawiczki, natomiast nie maseczki, czy nie to, że trzeba usuwać ten wirus z powietrza wewnątrz. Teraz, po tych paru latach, odkąd pandemia trwa, coraz więcej na ten temat się mówi dzięki naszej pracy i mamy nadzieję, że doprowadzimy do tego, że te przepisy będą i że będą normowane, także nie będziemy się musieli martwić tym, co jest w powietrzu, ale droga do tego jest jeszcze dosyć daleko.
No właśnie, bo są takie instytucje jak szkoły, szpitale, biura, gdzie ta wentylacja, cyrkulacja powietrza czy oczyszczanie powietrza jest wręcz wskazane, a nie ma na to żadnych przepisów.
Nie ma na to przepisów i wręcz nie ma możliwości czasami. Wspomniał pan szkoły. Szkoły w większości krajów na świecie, łącznie z Polską, mają wentylację tak zwaną naturalną albo grawitacyjną, jak się to tutaj mówi. Czyli zależną od otwarcia okna. Więc dobrze, że jeżeli te okna są i jeżeli okna są otwarte, ale jak jest minus 10 stopni na dworze, okna nie będą otwarte. Jeżeli jest za gorąco, też okna nie będą otwarte. Jeżeli coś innego się dzieje, jeżeli jest głośno, niebezpiecznie, okna są zamknięte. Więc jeżeli okna są zamknięte, co jest większą częścią czasu w szkołach, tak jak statystycznie widzimy, no to po prostu nie ma wentylacji. I tutaj już nie jest tylko problem, żeby otworzyć to okno, czy nie otworzyć tego, tylko w ogóle zastanowić się nad tym, jak my projektujemy budynki tak, żeby były one bezpieczne, a szkoły specjalnie nie są w najlepszym stanie.
Kiedy mówimy o powietrzu, to powiedzieć musimy też o tak zwanych cząstkach małych. Jakie znaczenie one mają w powietrzu i jakie znaczenie mają one w wytycznych WHO dotyczących właśnie jakości powietrza?
Chociaż istnieją dowody toksykologiczne na potencjalne szkodliwe skutki cząstek ultramałych na zdrowie, istniejące dowody epidemiologiczne są niewystarczające, aby wyciągnąć wnioski na temat związku narażenie-reakcja na te cząstki. Związek narażenie-reakcja jest konieczny, żeby ustalić zalecenia. I taka sytuacja trwała aż do momentu konferencji w Cassino we Włoszech, kiedy byłam zaproszona na lekcje na ten temat i rozmawialiśmy. I taka frustracja ogarnęła mnie i nas, że tyle lat minęło, tyle wiemy, a nic na ten temat się nie dzieje. I zorganizowałam wtedy grupę, to spotkanie już było nie w Cassino, tylko w Monachium. I tę grupę nazwaliśmy sobie Grupa Myślenia Nieszablonego, Thinking Outside of the Box. I napisaliśmy to, się nazywało to white paper na temat cząstek ultramałych dla decydentów. Ku mojemu wielkiego zadowoleniu udało się przekonać grupę przygotowującą to, co WHO zaproponowało, jest w zaleceniu Unii Europejskiej. No więc coś zdziałaliśmy i idzie to w dobrym kierunku.
W roku 2021 została pani przez magazyn Time wyróżniona jako jedna ze 100 osób najbardziej wpływowych na świecie. Mówi się o pani profesor też jako kandydatce do Nagrody Nobla. To są aż tak ważne dziedziny życia. Te wyróżnienia, zresztą nie tylko te, pokazują, że to, czym oddychamy, naprawdę ma kluczowy wpływ na życie każdego z nas. To tak należy czytać te wyróżnienia, które panią spotykają.
To jest bardzo dobre zwrócenie uwagi na to i ja tak to widzę. Powiedzmy, jest to wyróżnienie dla mnie, ale ja to widzę w ten sposób. Jeżeli ktoś słyszy o tym wyróżnieniu, no to jest pytanie, a czym ta pani się zajmuje? A to jest powietrze, więc to, że ja dostaję wyróżnienia, zwraca uwagę na tę sprawę i to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast co do Nobla, to nie mam żadnej wątpliwości, że go nie dostanę, bo nie ma takiej dziedziny, jeśli chodzi o te nagrody Nobla. Jakość powietrza czy środowiska nie jest jedną z dziedzin, za które dostaje się nagrody Nobla.
Ale jest pani też fizyczką jądrową, może tutaj.
Tak.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Profesor Lidia Morawska, profesor Uniwersytetu Technicznego w Queensland w Australii i dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia była naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Szymon Taranda.